pomagać zawsze chciałam, od kiedy byłam dzieckiem i robiłam to w miarę możliwości lokalnie. Jako dziecko pomagałam zwierzętom, potem w czasie studiów, po studiach starałam się pomóc jakimś takim szczególnie potrzebującym grupom osób, na przykład osobom z upośledzeniem umysłowym. Szczególnie ważne były na przykład dla mnie osoby z zespołem Downa, dla których organizowałam przeróżne zajęcia, tak żeby, że tak powiem, było im nawet lepiej niż ich takim, można powiedzieć w cudzysłowie, normalnym rówieśnikom. Ale zawsze, od kiedy pamiętam, marzyłam o tym, żeby móc pomagać takim najbardziej pokrzywdzonym, potrzebującym dzieciom, osobom dorosłym, szczególnie dziewczynkom i kobietom na całym świecie. I po wielu latach przeróżnych okoliczności, przeróżnych wydarzeń, stało się tak, że zostałam wybrana przez taką fundację, właśnie założoną przez Hillary Clinton, Madeleine Albright, funkcjonującą w Stanach Zjednoczonych. Fundacja się nazywa Vital Voices Global Partnership. I to jest fundacja, która powstała po to, żeby wspierać kobiety z potencjałem liderskim z całego świata, szczególnie z krajów rozwijających się, w różnych obszarach ekonomicznym, politycznym, praw człowieka. To bardzo szeroki temat tych praw człowieka. Ja w tym obszarze przede wszystkim, można powiedzieć, w tej chwili realizuję swoje projekty.
Działasz na 5 kontynentach, w dużej mierze działasz w Afryce. Niedawno wróciłaś z zagranicy i pewnie znowu tam pojedziesz, mimo pandemii. Na czym polega ta twoja działalność i wspieranie kobiet i dziewcząt, często po prostu nawet dzieci?
To pomaganie w ogóle za granicą w krajach rozwijających się zaczęło się w 2012 roku, czyli zaraz po wzięciu udziału w takim miesięcznym programie mentoringowym realizowanym przez Fundację Vital Voices w partnerstwie z Fortune Magazine US State Department. To miało bardzo duże znaczenie dla prestiżu programu, ale też dla takiej możliwości poznania kobiet, dzięki którym teraz mam kontakty, można powiedzieć, w każdym kraju rozwijającym się i mam dostęp do mentorek, które mogą wesprzeć mnie w różny sposób w realizacji tych programów. To ma bardzo duże znaczenie, żeby się nie poddawać, że tak powiem, też w takich momentach trudnych. Zaczęło się od Birmy, od buddyjskiego kraju i od pomocy w takiej bardzo biednej przychodni założonej przez 4 pielęgniarki, starsze pielęgniarki, które postanowiły stworzyć swoją własną klinikę pozarządową, taką bez wsparcia od rządu birmańskiego, w której, można powiedzieć, większość personelu pracowała wolontarystycznie, pomagając lokalnej społeczności. Potem się, powiedzmy, pojawiła Nigeria, uchodźcy tybetańscy, niepełnosprawne osoby. To była taka pomoc dedykowana, można powiedzieć, do wszystkich, bo pracując w Birmie, w przychodni, pacjentem byli i kobiety, i mężczyźni, tam głównie to były osoby po udarach, dla których w Birmie w tamtym czasie nie prowadzono rehabilitacji, nie wiedzieli w ogóle, co z tym robić. Czy uchodźcy tybetańscy to były też i chłopcy, i dziewczynki w takim ośrodku założonym przez Dalaj Lamę. I jakby nie rozgraniczałam tego początkowo. Pomagałam wszystkim. Natomiast ponieważ szczególnie na sercu leży mi taka niesprawiedliwość wobec dziewczynek i kobiet, czyli powiedzmy trudniejszy dostęp do edukacji, do opieki zdrowotnej, do sportu, do wszelkiego rodzaju, że tak powiem, rozwoju, postanowiłam skupić się na takich odbiorcach. I tak jak wspomniałaś, na 5 kontynentach w tej chwili realizuję projekty, które mają za zadanie pomóc w takich, można powiedzieć, podstawowych czasami aspektach życia, jak i też w takim dalszym rozwoju. Bo niektóre z moich podopiecznych są w tej chwili już na przykład na uniwersytetach.
Na czym w praktyce polega twoja pomoc? Bo owszem, masz swoją mentorkę, masz takie wzory, nauczycielki, osoby, które cię wspierają, ale nie stoi za tobą żadna konkretna firma czy fundacja. Jesteś ty, Daria Mejnartowicz.
Tak, do tej pory cały czas realizuję swoje projekty jako osoba prywatna. Nie odważyłam się z różnych powodów założyć własnej fundacji. Być może by mi to ułatwiło tą pracę, realizowanie tych moich projektów. Ja cały czas jeszcze mam taki lęk, że to się nie uda. Natomiast tak, przede wszystkim obszary, w których realizuję projekty. To jest tak, opieka zdrowotna. Podam przykład. W 2009 roku w Liberii realizowałam taki projekt Breast Cancer Awareness, czyli taki projekt dotyczący jakby raka piersi, temat bardzo trudny w krajach afrykańskich, szczególnie w tak biednym kraju, jakim jest Liberia. I tam pojechałam po to, żeby edukować, może to zabrzmi abstrakcyjnie, ale kadrę medyczną, przede wszystkim pielęgniarki, ale także lekarzy. Pojechałam z modelami piersi, przeszkolona przez kadrę specjalistyczną w Polsce, z materiałami edukacyjnymi i prowadziłam zajęcia warsztatowe z osobami, które potem mają obowiązek, że tak powiem, tę wiedzę rozpowszechniać w takich lokalnych społecznościach wśród swoich pacjentów, ale też z takimi liderami też w lokalnych społecznościach. W Ganie w czasie COVID-u produkowaliśmy maski dla personelu medycznego, bo w początkowej fazie nie mieli do nich dostępu. Czyli to taki, powiedzmy, aspekt medyczny. Jak jadę gdzieś, zawsze mam jakieś sprzęty, takie pomoce medyczne. Czasami to są ortezy, czasami kupuję na miejscu, na przykład chodziki, dzięki czemu Chombel, taki mój ulubieniec tybetański, z wózka mógł zsiąść i zacząć chodzić przy chodziku. To taki mój, można powiedzieć, sukces po dwutygodniowym pobycie. Ale stało to się dzięki, powiedzmy, rehabilitacji, takiej determinacji jego, bo chciał coś zmienić w swoim życiu i chodzikowi, któremu mogłam mu fundować dzięki zebranym pieniądzom w Polsce.